Czy zwierzęta mają duszę? Słuchowisko na podstawie książki Boskie zwierzęta Szymona Hołowni.
Każdy z nas, którzy choć raz w życiu zadaliśmy sobie to pytanie, pamięta, w jakich okolicznościach zakołatało mu w sufit po raz pierwszy. Od tego autorskiego wspomnienia zaczyna się ta książka. Zechce pan przeczytać, panie Tomku? Sekundka, będzie pan miał swój mikrofon. Proszę bardzo.
Ja miałem wtedy 5, może 6 lat. Był początek lat 80. ubiegłego wieku. Część wakacji spędzałem w domu krewnej mojej babci. Znalazłem niedawno zdjęcie z tamtych czasów. Oto stoję w przedziwnym dorosłym podkoszulku i dżinsowych ogrodniczkach. Z uwagą przyglądam się wujko-dziadkowi, mężowi owej babcinej krewnej, która podaje mi do pogłaskania cudowne, puchate, popiskujące, żółte gęsie pisklęta. Pamiętam parę wieczorów, podczas których dzieci zaganiano do domu. Wujek znikał na podwórku, a ciocia rozpalała maszynkę spirytusową. Raz udało mi się, wymijając ostrzegawcze krzyki dorosłych, dopaść do okna i wyjrzeć przez zasłonę. Zobaczyłem pieniek wujka z tasakiem i biegającą po podwórku w pośmiertnym szale bezgłową gęś. Jej truchło przyniesiono później do domu. Ciocia wzięła się do oskubywania. Woń palonego pierza. Płakałem i już nie pamiętam, czy dorośli pocieszali mnie, chwaląc, że jestem taki wrażliwy, czy litując się nade mną, że jestem wciąż taki głupi. Pamiętam tylko to niemożliwe wtedy jeszcze do zwerbalizowania przeczucie, że obcuję z rewersem życia, z za dużą do pojęcia dla małego serca tajemnicą. I śmiejcie się proszę do woli, tego wieczora po dziecięcemu zmówiłem paciorek za tę gęś. Z głębokim poczuciem, że jeśli na ziemi spotkał ją taki wieczór, ranek z pewnością spędzi w jakimś gęsim niebie.
A oto drugi obraz ze wspomnień pana Szymona, ale poproszę, żeby przeczytała pani Mirella. Zresztą, któż z nas nie widział takiej lub podobnej sceny?
Pies. Mały czarny kundelek, który czuwał przy zwłokach swojego pana. Ten może miał zawał, może udar, a odszedł ze świata idąc po sprawunki do naszego osiedlowego sklepu. Na krzywo ułożonej parkingowej trylince leży człowiek. Wokół wianuszek gapiów, którzy zbiegli się z okolicznych bloków. Obok zaparkowana milicyjna nyska. Lekarz stwierdził zgon i pojechał. Milicjant stoi, ociera pot płynący spod mundurowej czapki. I mniej więcej w połowie drogi między leżącym człowiekiem a kręgiem stojących nie wiadomo po co widzów, siedzi właśnie ten pies. Wie, że gdy pan leży, pies ma czekać, aż wstanie. Mruży oczy, jest upał. Ludzie tkwią w zawieszeniu. Nie mają jeszcze powodu, by przekraczać wyznaczoną przez zwierzę granicę. Nie podchodzą. Może gdy przyjedzie zakład pogrzebowy, kundelek zerwie się. Może zacznie szczekać. Może, jak to było w tylu oglądanych i czytanych przez nas historiach, poleci za karawanem, będzie warował na grobie pana. Może zostanie zabrany do schroniska, gdzie któregoś dnia ktoś zaprowadzi go do pachnącego chemią gabinetu. Osłucha. Wbije igłę strzykawki z pentobarbitalem.
Może wróci z pracy żona tego pana?
A może dzieci? Może ktoś weźmie go na pamiątkę po tacie?
Nie wiem. Odszedłem, pisze Szymon Hołownia.
Tego psa nie ma tu już pewnie od dobrych 3 dziesięcioleci. A nie ma roku, bym sobie o nim nie przypomniał, nie pomyślał.
Boskie zwierzęta. Na kartach tej książki Szymona Hołowni przywoływane jest m.in. wspomnienie Ptolemiego Tompkinsa. Autor opisuje podróż, jaką odbył, licząc sobie 12 wiosen, na półwysep Jukatan wraz ze swoim ojcem i macochą.
Tato prowadził naukowe badania nad kulturami tamtejszych budowniczych piramid.
Proszę dalej, pani Paulino.
Dlatego podczas gdy dorośli zajmowali się opisywaniem starych kamieni, mały Poli skoncentrował swoją uwagę na białym piesku wyłapanym z niepoliczalnej chmary kręcących się i dziś w tej części świata bezpańskich psów. Penny, grosik, nazwana tak przez chłopca z powodu plamki w kolorze miedzi widocznej na jej grzbiecie, miała może parę miesięcy. Była przeraźliwie chuda. Od momentu nawiązania z nią pierwszego kontaktu wzrokowego machała ogonem tak zawzięcie, że zanosiło się na to, iż zaraz się od tego przewróci. W poczuciu bezbrzeżnego szczęścia z powodu zostania zauważoną, towarzyszyła później wycieczce w zwiedzaniu zabytków. Ptolemy, widząc w jakim suczka jest stanie, chciał ją nakarmić częścią swego lunchu. Macocha wytłumaczyła mu jednak,
że to byłaby obelga wobec żyjącej bardzo biednie miejscowej ludności. Nakazała malcowi, by był realistą.
Tyle jest dla Jarka, Zonia.
Lokalny przewodnik z uśmiechem potwierdził, zapewniając chłopca, że nie powinien się martwić, bo pies i tak z pewnością nie przeżyje nawet kilku dni. Po czym umieścił Penny w kojcu, gdzie trzymane były przeznaczone na rzeź kurczaki.
Malec stwierdził jednak, że ma w nosie realizm i chwilowo nie musi analizować stanu wszechświata, pożałowania godnego losu zwierząt, z których skóry zrobiono jego buty, ani niedoli kurczaków, których szczątki znajdowały się we wręczonej mu przed chwilą tortilli. Z dziecięcą bezkompromisowością uznał, że pójdzie za intuicją, za przeczuciem, które pozwoliło mu dostrzec w Penny coś tak wyjątkowego, że między nimi dwojgiem powstał jakiś rodzaj więzi. Gdy nikt nie patrzył, odstąpił tortille psu.
Ekspedycja odjechała, ale Penny nie odjechała z głowy Ptolemiego Tompkinsa. 30 parę lat później...
Stałem się pełnoprawnym członkiem Wszechświatowego Klubu Życiowych Mądrali. Mam pracę, mam kredyt hipoteczny i solidną porcję tego, czego można i raczej nie chce się oczekiwać od życia. No w skrócie, nauczyłem się być realistą. Ale to wcale nie ustrzegło mnie od stawiania sobie raz na jakiś czas zupełnie nierealistycznych pytań. I kiedy to się zdarza, najczęściej przychodzi mi na myśl właśnie Penny. Czym tak naprawdę była Penny, kiedy umarła, co z pewnością stało się parę dni lub tygodni później? Co z niej pozostało poza paroma marnymi kilogramami futra i mięśni tworzących jej fizyczne ciało? Co, by być bardziej precyzyjnym, stało się z tą iskierką nadziei, którą tak wyraźnie widziałem w jej oczach? Zniknęła kompletnie? A może było coś, jakiś nieskończenie tajemniczy, niematerialny rdzeń penynności, który nie zniknął wcale z jej ostatnim oddechem? Jeszcze raz. A może było coś, jakiś nieskończenie tajemniczy, niematerialny rdzeń penynności, który nie zniknął wcale z jej ostatnim oddechem?
A no właśnie. Czy zwierzęta mają duszę? Przypuszczam, że większość z Państwa może spokojnie podpisać się pod słowami Kimberly Auerbach, amerykańskiej pisarki i właścicielki...
Jeszcze od początku, dobra, o imieniu Gracie.
Tak.
Zacinam. A no właśnie. Czy zwierzęta mają duszę? Przypuszczam, że większość z Państwa może spokojnie podpisać się pod słowami Kimberly Auerbach, amerykańskiej pisarki i właścicielki pudla o imieniu Gracie.
Nie potrzebuję papieża, by mi powiedział, że zwierzęta mają duszę. Mam psa i wiem to już od dawna.
Ja, patrząc w oczy moich psów, obserwując zlatujące się na noc do ogrodu ptaki, pszczoły, szerszenie, spotykane podczas leśnych spacerów dziki, sarny, łosie albo naszych afrykańskich sąsiadów, słonie, żyrafy, impale, jaguary, lwy, hieny, nawet kobry czy mamby, nie mam cienia wątpliwości, że one również noszą w sobie tchnienie pochodzące od samego Stwórcy. On wpisał w nie coś, co jest jego i nigdy nie będzie należeć do mnie.
Znamy więc przekonanie pisarza, chrześcijanina, wrażliwego człowieka Szymona Hołowni. Zwierzęta mają duszę. jako dzieło stwórcy wymagają szacunku i opieki. Te żyjące dziko i te hodowlane. A jak jest?
Dwa razy dziennie, jadąc samochodem z podmiejskiego Leża do Warszawy lub z powrotem, mijam miejsce zupełnie niezrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę zapotrzebowanie na ziemię budowlaną w okolicy. Kilkuhektarowe, ogrodzone pastwisko z biedastajnią skonstruowaną z posztukowanych elementów archaicznych samochodowych naczep, po którym błąka się zwykle paręnaście koników. Obok rozwalająca się szopa, przy której drepcze wypożyczany pewnie sezonowo do przykościelnych żywych szopek osioł. Mieszkam przez płot ze stadniną i mimo, że nigdy nie odnalazłem w sobie pociągu do hippiki, chyba umiem sobie mniej więcej wyobrazić, jak wygląda zadbany i po swojemu szczęśliwy z tego, że żyje, konik. Zwierzęta na tym pastwisku to końskie zombie. Niby wciąż z tego...
Ze współczuciem.
Zwierzęta na tym pastwisku to końskie zombie. Niby wciąż z tego świata, ale niczego już na nim nie oczekujące. Snują się z miejsca na miejsce jak zjawy. Zadzwoniłem do Urzędu Miasta.
Proszę pana, rancho należy do mieszkającego od lat w Polsce przedstawiciela słynnej u nas z mistrzowskich osiągnięć w sztukach walki rodziny.
Znalazłem później w sieci materiał na ten temat. Każdy przejaw zaniepokojenia swoją działalnością zwala on na karb polskiej ksenofobii. Tłumaczy, że taka hodowla to jego kulturowe dziedzictwo, a kolejne wzywane inspekcje potwierdzają, że przyczepić się nie ma do czego.
Zwierzętom w urzędowej ocenie nie dzieje się krzywda.
Ilekroć patrzę, dobrze, to jest wielokropka takie.
Ilekroć patrzę na zgromadzone we wspomnianym gospodarstwie przy rzuconym musianie stado koni, widzę istoty jakoś po swojemu wdzięczne opiekunowi, dzięki któremu nie mają pustych brzuchów. A to przecież pułapka. Z każdym kolejnym posiłkiem są bowiem bliżej celu, do którego, jak z pewnością usłyszelibyśmy od hodowcy,
zostały przeznaczone.
Bliżej dnia, w którym ich właściciel uzna, że tucz został zakończony. Wpędzi je na naczepę i wyśle w ostatnią podróż.
Czytajmy dalej książkę pana Szymona, w której powołuje się m.in. na konstatację pisarza Matthew Scalego.
90% krzywdy stworzenia na tym świecie generuje 5% ludzi, którym, uwaga, udało się wmówić pozostałym 95% ludzkiej populacji, że jest czymś godnym wezwań do internetowego linczu skopanie jednego psa. Ale coroczne wysyłanie w kilkunastogodzinną podróż do włoskiej rzeźni tysięcy małych, mlecznych jagniąt z polskich łąk to wielkanocny przysmak. W znacznej mierze nieodsadzonych, a więc odłączonych przemocą od karmienia przez matkę, nieumiejących jeść niczego innego niż mleko, w związku z czym powinny być karmione w drodze na ubój butelkami ze smoczkiem, z odpowiednimi roztworami, a najczęściej nie są. A przed śmiercią znam takie relacje, próbujących ssać palce rzeźnika, który podrzyna im gardło. No cóż, to realizacja ich przeznaczenia. To nasza narodowa duma, to nasze kulinarne dziedzictwo. Ponad 1 000 000 rocznie w skali Europy przemocą odłączonych od matki cieląt, które głodne z tych samych powodów co jagnięta, są w transporcie do rzeźni brzuchy i ogony innych zwierząt, a przez swoją nieporadność są bite i popychane. To czynienie sobie ziemi poddaną. To przedsiębiorczość. To troska o interes włoskiego konsumenta i polskiego hodowcy.
Dobrze, ja bym powtórzyła jeszcze, panie Jarku, to czynienie od takiego od połowy zdania, to ze znakiem zapytania, to czynienie sobie ziemi poddaną?
Dobra. To czynienie sobie ziemi poddaną? To troska o interes włoskiego konsumenta i polskiego hodowcy.
Obowiązująca w Polsce ustawa o ochronie zwierząt w artykule 1 stanowi wyraźnie, że zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.